Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Rosyjska agresja na Ukrainę wywołała rewolucję w niemieckiej polityce. Najpierw w reakcji na uznanie separatystycznych republik przez Rosję Berlin zamroził certyfikację gazociągu Nord Stream 2. Później zdjął blokadę z wyłączenia rosyjskich banków z mechanizmu SWIFT, a także ogłosił dostarczenie Ukrainie broni ofensywnej. Wreszcie 27 lutego w czasie nadzwyczajnego posiedzenia Bundestagu kanclerz Olaf Scholz nazwał Władimira Putina podżegaczem wojennym. Ogłosił też skokowe podniesienie wydatków na armię, a także budowę dwóch terminali LNG, rozbudowę magazynów gazu i zapowiedział uniezależnienie się od dostaw tego surowca z Rosji. O tym, co się dzieje w Niemczech, porozmawiam z Michałem Kędzierskim z Ośrodka Studiów Wschodnich. Zapraszam też na specjalny podcast Polityki Insight Stan Wojny, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Panie Michale, może na początek zacznijmy od takiego strategicznego przeglądu tej bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości. Czy rzeczywiście Scholz w te kilkadziesiąt minut w czasie swojego wystąpienia w Bundestagu zakończył erę niemieckiego pacyfizmu, erę Ostpolitik, no i czy przemodelował też Energiewende? Na jakie wody wpłynęła niemiecka polityka? No i czy to jest zapowiedź wielkiego zwrotu? Czego tak naprawdę jesteśmy teraz świadkami?
Może zacznę od takiej bardziej ogólnej uwagi kontekstowej, że w ostatnich nie tylko tygodniach, ale nawet miesiącach w Niemczech postępował proces zmiany postrzegania Rosji, współpracy Niemiec z Rosją. Wpływało na to z jednej strony to eskalowanie sytuacji na wschodzie. Przecież wojska rosyjskie stały na granicy ukraińskiej już od kilku miesięcy. Jednocześnie w Berlinie z pewnym zaniepokojeniem obserwowano to, co robi Gazprom na europejskim rynku energii, na europejskim rynku gazu. I jak to wpływa, jak to odbija się na cenach gazu ziemnego i energii elektrycznej na giełdach. I to wszystko sprawiało, że postępowało takie otrzeźwienie w patrzeniu na to, na ile Rosja jest lojalnym, wiarygodnym, pewnym partnerem, także właśnie w tej współpracy energetycznej, która przecież sięga lat 70. i do tej pory przebiegała dosyć gładko, dosyć korzystnie dla obu stron. Natomiast ostatni tydzień, to znaczy wystąpienie prezydenta Putina w poniedziałek, potem uznanie niepodległości separatystycznych republik, potem wreszcie otwarta inwazja na Ukrainę, doprowadziły do już prawdziwego szoku w niemieckich elitach politycznych. Można wręcz powiedzieć, że upadły chyba wszystkie mity, które funkcjonowały dotychczas w Niemczech na temat Rosji, na temat współpracy z Rosją, na temat tych specjalnej relacji między Niemcami a Rosją. Upadły podstawy dotychczasowej Ostpolitik, czyli tego podejścia, w ramach którego Niemcy wierzyli, że im bliżej będą współpracować, tym bardziej będą odciągać Rosję od tej takiej agresywnej, imperialistycznej polityki, że będą zwiększać koszty tego rodzaju polityki. To okazało się być totalnie nieprawdą i teraz obserwujemy od kilku dni wzmożone przyznawanie się niemieckich elit do tego, jak były naiwne, jakie błędy popełniono w ostatnim czasie. Błędem było to, że nie posłuchano, nie wsłuchiwano się również w głosy naszej części Europy, które przestrzegały przecież Niemcy i generalnie Europę Zachodnią przed tym, do czego może posunąć się putinowska Rosja. Mój kolega dzisiaj, Kamil Frymark, powiedział coś takiego, że, i to chyba bardzo trafne, że w Niemczech chyba brakuje teraz już popiołu, którymi niemieckie elity muszą posypywać głowy w przyznawaniu się do swoich przewin w kontekście Rosji. I ta skala oburzenia opinii publicznej w Niemczech na temat tego, co się dzieje na Ukrainie, co robi Rosja, w końcu skala poparcia Niemców dla Ukrainy, również presja zewnętrzna, to wszystko sprawia, że w Niemczech nawet najbardziej proputinowscy politycy musieli się zdystansować od Rosji, od tego, co się dzieje na Ukrainie. I w tych właśnie warunkach doszło do głębokiego przemodelowania spojrzenia na Rosję. I to wystąpienie w Bundestagu zarówno kanclerza Scholza, jak i generalnie liderów partii politycznych, bardzo ostre retorycznie, niespotykane krytyka, również personalna, wprost wymierzona we Władimira Putina, w rosyjskie obecne elity polityczne, niespotykane wręcz zapowiedzi zmiany kierunku w polityce bezpieczeństwa, w polityce energetycznej, świadczą o tym, że mamy do czynienia z pewnym zwrotem polityki Niemiec w stosunku do Rosji. Zapowiedzi świadczą o tym, że to będzie głęboki zwrot, ale jak to będzie wyglądać w praktyce? Tu już musimy się wstrzymać trochę. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Obserwujemy tak naprawdę codziennie nowe informacje, które bardzo wpływają na to, jak postrzegamy te wydarzenia i ciężko jest teraz ocenić, na ile głęboka będzie ta zmiana w rzeczywistości, czy doprowadzi faktycznie do zupełnego przemodelowania tej polityki.
O tą głębię chciałbym pana zapytać, bo w Bundestagu wszystkie siły polityczne potępiły działania Rosji przez AfD, Die Linke, czyli też te tradycyjnie bardzo prorosyjskie ugrupowania. I chciałbym zapytać, na ile głęboki jest ten konsens wśród elit politycznych, no bo nie da się w taki prosty sposób zamknąć epoki, która trwała no kilkadziesiąt lat, która miała no absolutnie gigantyczny wpływ na to, w jaki sposób Niemcy prowadziły swoją politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa, politykę energetyczną, no i nagle z dnia na dzień stajemy w zupełnie nowych okolicznościach. No i czy nie okaże się tak, że ci zwolennicy bliskich relacji z Rosją za wszelką cenę, oni przez pewien czas wyciszą się i w pewnym momencie będą próbowali wrócić? I na ile trwałe jest to, co Scholz, pana zdaniem, zapowiedział?
Z całą pewnością kiedyś w przyszłości będziemy mieli do czynienia z pewną próbą powrotu do jakiejś współpracy z Rosją. Tutaj nie należy mieć żadnych złudzeń. Natomiast to, na ile te próby będą skuteczne, na ile daleko idące, to wszystko zależy od tego, jak się będzie rozwijać sytuacja na Ukrainie, jak będzie zmieniać się polityka Rosji, czy dojdzie do jakiejś normalizacji relacji między Unią Europejską a Rosją, na ile rozstrzygnięta zostanie kwestia statusu Ukrainy, co będzie z Ukrainą, czy być może w końcu zmieni się władza w Rosji i na jaką zmieni się władza w Rosji. Jest tyle pytań, na które powinniśmy znać odpowiedź, żeby móc ocenić, jak te relacje będą się rozwijać i kiedy z tej jaskini wyjdą ci proputinowskie elity w Niemczech, że no, na ten moment trudno jest to ocenić.
Może skupmy się na poszczególnych elementach tego przesilenia, zwrotu czy gigantycznej zmiany, którą widzimy. Może zacznijmy od Nord Stream 2, bo mieliśmy tą decyzję o zawieszeniu certyfikacji. Dzisiaj Reuters podał, że szwajcarska spółka Nord Stream 2 AG, czyli właściciel magistrali, jednocześnie podmiot, który zdaniem Gazpromu powinien być jego operatorem, ma jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej ogłosić upadłość. Wcześniej doszła informacja, że 140 pracowników tej właśnie spółki w Szwajcarii zostało zwolnionych. Czy to jest koniec tego gazociągu? Znaczy, oczywiście biorąc pod uwagę wszystko to, co pan powiedział na temat tego, że nie wiemy, co się wydarzy na wschodzie, jak dalej ten konflikt się potoczy, ale na tyle, na ile jakby widzimy determinację Putina, na tyle, na ile widzimy to, co się już wydarzyło w miastach Ukrainy, czyli bestialski atak na ludność cywilną z broni, która jest zakazana międzynarodowymi konwencjami. Czy my już przekroczyliśmy punkt krytyczny, po którym już no nie ma powrotu do tego gazociągu, a jedynie możemy jakby krystalizować sobie jakąś taką wizję tego, że no może w przyszłości, kiedy sytuacja ulegnie jakoś tam zmianie, można sobie wyobrazić, że jakiś na przykład zielony wodór tym gazociągiem będzie jeszcze przesyłany i tak on wróci na tą gospodarczą mapę Europy. Jakie są scenariusze? Czy jesteśmy już w tym miejscu, gdzie spoglądamy na grób Nord Stream 2?
Coraz więcej na to wskazuje, natomiast muszę z przykrością powiedzieć, że wydaje się, że jeszcze te pogłoski o śmierci Nord Streamu 2 są przesadzone, są przedwczesne. Faktycznie coraz więcej wskazuje na to, że ten projekt został głęboko zamrożony na lata. Czy kiedykolwiek z tego zamrożenia on zostanie wyjęty, to już jest trudno powiedzieć. Obecnie politycznie wydaje się to niemożliwe. Znaczy musiałyby zajść naprawdę głębokie zmiany, które w tym momencie są trudne do wyobrażenia, żeby otoczenie wokół tego projektu zmieniło się na tyle, żeby nastąpiła na tyle zmiana podejścia w samych Niemczech, w też naszej części Europy, w końcu w Rosji, na Ukrainie, żeby ten projekt mógł zostać wyjęty z szuflady. Tutaj sytuacja też jest, tak sam pan zauważył, bardzo dynamiczna. Jeszcze tydzień temu mieliśmy decyzję o zamrożeniu certyfikacji przez Berlin. To tam też użyto pewnej takiej sztuczki formalnej, czyli wycofania tej pozytywnej opinii ministerstwa na temat wpływu oddania nowej magistrali na bezpieczeństwo dostaw gazu do Unii Europejskiej i Niemiec. Sama ta decyzja stanowiła zamrożenie procesu certyfikacji operatora. To znaczy bez tej pozytywnej oceny Federalna Agencja Sieci nie mogła pozytywnie dla Nord Streamu zakończyć tego procesu. To oznaczało zamrożenie na czas nieokreślony. Natomiast nie oznaczało jeszcze zabicia tego projektu. Pamiętajmy, że on jest gotowy, został ukończony, ma pełną certyfikację techniczną, wszystkie zezwolenia na budowę i jest gotowy do uruchomienia. Sama ta decyzja Berlina jeszcze nie oznaczała końca. Ten projekt mógł w sprzyjających przyszłych okolicznościach prawdopodobnie za kilka lat zostać jeszcze uruchomiony w ramach nowego procesu certyfikacyjnego w innych okolicznościach. Natomiast od tamtego czasu jeszcze doszły sankcje amerykańskie. W końcu mamy dzisiejsze informacje, czyli zwolnienie praktycznie całej załogi spółki Nord Stream 2 AG w Szwajcarii. W końcu mamy te przecieki o prawdopodobieństwo zgłoszenia wniosku o upadłość. Coraz to kolejne informacje świadczą o tym, że ten projekt idzie w zapomnienie, ale jeszcze należy się chwilę wstrzymać z tym pozytywnym odtrąbieniem pełnego sukcesu.
Jaka reakcja to wszystko jest elit biznesowych, nie politycznych, ale właśnie biznesowych, które no, były tym głównym determinantem, który wpływał na niemieckich polityków, niemiecką dyplomację, żeby no, z taką zawziętością walczyć o ten projekt. Przecież jeszcze pamiętamy, to nie było przecież tak dawno, jak niemieccy dyplomaci intensywnie przekonywali Amerykanów do tego, żeby zyskać to zapewnienie Waszyngtonu, że tych nowych sankcji już nie będzie. Właśnie za cenę inwestycji na Ukrainę, za cenę no, gwarancji tego, że Kijów na tym nie straci. Jak ogromna siła tej machiny dyplomatycznej Niemiec została w to zaangażowana po to, żeby to uratować. Z czym biznes, który tyle poświęcił i zainwestował w ten projekt, jak on na to reaguje?
Zacznę może od takiej bardziej generalnej uwagi, to znaczy w takich normalnych warunkach, w normalnych czasach, w przypadku zderzenia interesów związanych z polityką zagraniczną, bezpieczeństwa i z polityką gospodarczą, w niemieckich warunkach w Berlinie bardzo często wygrywają właśnie te drugie interesy związane z polityką gospodarczą. Niemcy są mocarstwem gospodarczym, mocarstwem handlowym i elity biznesowe, gospodarcze mają na procesy decyzyjne w Berlinie często kluczowy wpływ. Tu mamy jednak do czynienia z czasami absolutnie nadzwyczajnymi. Inwazja Rosji na Ukrainę sprawia, że interesy gospodarcze schodzą na dalszy plan. A skala oburzenia również w Niemczech na Rosję jest tak duża, że teraz nawet elity biznesowe, których interesie przecież było oddanie tego i wciąż byłoby oddanie tego gazociągu do użytku, nie śmią cokolwiek odejść od tej oficjalnej politycznej linii. To byłoby samobójstwo takie PR-owe, wizerunkowe. Absolutnie nie jest teraz czas na to, żeby podważać ten prymat polityki bezpieczeństwa, polityki zagranicznej w kontekście reakcji Zachodu na to, co robi Rosja.
To też jest chyba takie ważne przełamanie, to znaczy tak jak pan powiedział, w sensie Niemcy były tym ekonomicznym gigantem nastawionym na eksport, właśnie słuchania się tych swoich wielkich i średnich też koncernów oczywiście, żeby one mogły mieć jak najbardziej sprzyjające warunki do tego, żeby funkcjonować. No i teraz następuje to przełamanie, kiedy ten priorytet związany z bezpieczeństwem stał się najważniejszy. No i też widzimy też po reakcji innego biznesu z innych krajów, z Wielkiej Brytanii, z Holandii, czy to BP, czy Shell, które również wycofują się z projektów, które no, przynosiły ogromną dywidendę dla nich. To były po prostu worki gotówki. Francuski Total się jeszcze nie wycofał, potępił Rosję, ale być może jest to wstęp do tego, żeby tą decyzję podjąć, a sama francuska firma się po prostu przygląda, co dalej, chociaż jest to na tle, czy to BP, czy Shell'a, dosyć odważna decyzja. Ale teraz chciałbym jeszcze zapytać o to, co zapowiedział Scholz w niedzielę, o terminale LNG, bo to też jest wielkie przełamanie w polityce energetycznej Niemiec, otwarcie się na dywersyfikację. To są projekty, które już znamy z przeszłości, ponieważ one były dyskutowane, były wręcz elementem takich targów niemiecko-amerykańskich przy okazji, kiedy jeszcze prezydentem Stanów Zjednoczonych był Trump. Wówczas Berlin jakoś kusił Stany Zjednoczone tym, że będzie kupował amerykański gaz bezpośrednio, zbuduje te terminale, ale te projekty były zamrażane, część firm się z nich wycofywała. Jaki jest teraz status tego, kiedy Niemcy będą mogły postawić te swoje gazoporty, no i co one zmienią?
Scholz w swoim przemówieniu w Bundestagu wymienił z nazwy dwa z tych projektów. Pierwszy z nich to jest stacjonarny terminal LNG w Brunsbüttel. To jest obiekt, który ma mieć przepustowość 8 miliardów metrów sześciennych rocznie.
Czyli troszeczkę większy niż nasz terminal w Świnoujściu. Nasz ma 7,5.
Tak, a drugi z nich to Wilhelmshaven. Ma być tą jednostką pływającą o mocy regazyfikacyjnej 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Za tym pierwszym projektem w Brunsbüttel stoi RWE. Gigant, koncern energetyczny, największy w Niemczech, znany zresztą nie tylko w Niemczech, ale też w całej Europie, aktywny również w Polsce. Za drugim projektem Wilhelmshaven stoi z kolei Uniper, również gigant, jedna z największych spółek energetycznych w Niemczech. Ten drugi projekt został ponad rok temu, wstrzymany przez inwestora, dlatego właśnie, bo zainteresowanie rynkowe było zbyt małe i perspektywy biznesowe niewystarczająco atrakcyjne. I wówczas Uniper stwierdził, że podejmuje zmiany w tych planach i będzie rozważał budowę terminalu do sprowadzania zielonego amoniaku. Jednostka, infrastruktura przyszłości, która umożliwi sprowadzanie również tych zielonych nośników energii, tych nowych nośników energii w przyszłości. Teraz z medialnych informacji słyszymy, że rząd Scholza wszedł w kontakt z Uniperem, żeby odtworzyć ten projekt, żeby znowu powrócić do tych pierwotnych planów. To jest dosyć niespotykana sytuacja, co zresztą ma związek ze specyfiką niemieckiego rynku gazu, w którym nie ma spółek z udziałem Skarbu Państwa, tam są tylko podmioty prywatne i rząd ma ograniczone możliwości wpływu na to, co robią spółki. A te ograniczone możliwości sprowadzają się do odpowiednich atrakcyjnych bądź mniej atrakcyjnych regulacji, lub też wsparcia finansowego, subwencji na przykład. Scholz wymienił te dwa projekty, a mamy jeszcze trzeci projekt, Wstadek, największy z tych trzech swoją drogą, którego moc ma wynosić 12 miliardów metrów sześciennych rocznie. I tego projektu Scholz nie wymienił, a ten również jest w grze, jest kontynuowany. I te projekty to nie jest świeża rzecz. One zostały przedstawione opinii publicznej 3-4 lata temu i od tamtego czasu napotykały na różnego rodzaju problemy. Między innymi właśnie to, że inwestorzy narzekali na niesprzyjające warunki regulacyjne, w końcu na politykę klimatyczną. Polityka klimatyczna sprawia, że już w średnim okresie będzie spadać zapotrzebowanie na gaz, już nie mówiąc o długim okresie, gdzie trzeba będzie z tego gazu zrezygnować, a to zaś ogranicza perspektywę czasową funkcjonowania terminalu. Takie warunki stawiały bardzo duży znak zapytania pod opłacalnością tego rodzaju inwestycji. W końcu problemy natury regulacyjnej, uzyskiwania pozwoleń, gwałtowne protesty ekologów. W Niemczech jest taka organizacja Deutsche Umwelthilfe, która specjalizuje się wręcz w zwalczaniu tego rodzaju infrastruktury do sprowadzania paliw kopalnych. Zwalczała również Nord Stream swoją drogą. Te wszystkie problemy sprawiały, że te inwestycje, chociaż już mające 3-4 lata, wciąż nie posuwały się do przodu i utkwiły w pewnym momencie na różnych etapach rozwoju. I teraz widzimy pewnego rodzaju przełom, bo Scholz już oficjalnie w Bundestagu przed całą opinią publiczną wprost mówi o poparciu i o instrumentach wsparcia zarówno finansowego, jak i regulacyjnego, żeby w jak najszybszym czasie, jak on to ujął, umożliwić zbudowanie tych terminali. Natomiast pamiętajmy, że to jest instrument, który ma pomóc Niemcom w dywersyfikacji długofalowo. Jak sami inwestorzy wskazują, najszybciej te terminale mogłyby zostać oddane do użytku w 2025 roku, a bardziej prawdopodobny jest nawet 2026 rok.
Czyli tak będziemy musieli sobie jeszcze na tą infrastrukturę trochę poczekać, ale Scholz zapowiedział jeszcze dwie ważne rzeczy. Przede wszystkim zwiększenie wypełnienia magazynów gazu o 2 miliardy metrów sześciennych na podstawie umów długoterminowych i większą koordynację w zakupach surowca razem z Unią. Co to dokładnie oznacza? Czy to jest zapowiedź rozbudowy magazynów gazowych przez Berlin i zmiany stosunku do wspólnych zakupów gazu przez całą Unię, bo jak pamiętamy z przeszłości, Niemcy raczej nie były fanem tej idei. No i czy cokolwiek możemy powiedzieć na tym etapie, co się będzie działo z magazynami gazu Gazpromu? No bo jak wiemy, Gazprom ma tam swoje rezerwy w Niemczech, które też były aktywnie wykorzystane. Ich brak zapełnienia mocno wpłynął na niestabilność tego rynku gazu w dosyć krytycznym momencie na koniec zeszłego roku. Czy tutaj coś też może się zmienić?
Może zacznę od tego ostatniego wątku, znaczy od wpływu Rosjan na obszar magazynowania gazu w Niemczech, bo Niemcy oddali Rosjanom pod kontrolę nieco ponad 20% pojemności swoich magazynów gazu. W pełni kontrolowany przez Rosjan jest największy w Niemczech, jeden z największych w Unii Europejskiej magazyn gazu w Rheden w Dolnej Saksonii. Sam ten jeden magazyn odpowiada za niecałe 20% niemieckiej pojemności. I ten właśnie największy w Niemczech magazyn obecnie jest wypełniony w niecałych 4%. Podczas gdy średnie napełnienie wynosi 30% w tym momencie. A kiedy Niemcy wchodziły w sezon grzewczy, czyli w październiku, ten magazyn był wypełniony w 8%, czyli praktycznie stał pusty. To jest zupełnie niespotykana sytuacja, dlatego, bo inne magazyny należące właśnie do prywatnych spółek były w tym samym czasie wypełnione w 60, 70, 80, a niektóre na 90%, czyli tak jak powinny być wypełnione. To pokazuje, że Rosjanie celowo rozgrywali swoje udziały w sektorze magazynowania gazu i to były świadome działania z ich strony, mające właśnie podgrzewać tą i tak napiętą przecież sytuację na europejskim rynku gazu, bo trzeba powiedzieć, że nie tylko Gazprom stał za wzrostem cen, natomiast Gazprom swoją polityką na europejskim rynku gazu podsycał te negatywne tendencje, powodował zaostrzenie tej sytuacji. To, co robił Gazprom, również jest jednym z powodów zmiany postrzegania współpracy energetycznej, współpracy gazowej Niemiec z Rosją. Czyli Niemcy zorientowali się, że współpraca to nie jest współzależność, jak to często było w Berlinie postrzegane, lecz zależność w najlepszym przypadku asymetryczna. W tej sytuacji Niemcy byli bardziej podatni na zaburzenia tej współpracy, a stawało się coraz bardziej jasne, że Gazprom, za którym stoi przecież rosyjskie państwo, zaczyna wykorzystywać do politycznych celów handel, przesył gazu do Niemiec i magazynowania tego gazu w Niemczech. I co teraz Niemcy chcą z tym zrobić? Bo teraz przejdźmy do właściwej części pana pytania. Znaczy w pierwszej kolejności wymienimy ten wewnętrzny aspekt. I tutaj Niemcy chcą zwiększyć stopień uregulowania sektora gazu w Niemczech. To znaczy uniemożliwić taką sytuację na przyszłość, w której operatorzy czy firmy działające na rynku gazu z jakichkolwiek powodów, na przykład wysokich cen na rynku, wchodzą w sezon grzewczy z pustymi magazynami. Projekt ustawy został przedstawiony, jej założenia zostały przedstawione wczoraj. Projekt ustawy zakłada, że Niemcy po raz pierwszy wprowadzą obowiązek wypełnienia magazynów gazu do określonego poziomu przed sezonem grzewczym. Tu wiemy już, że to ma być do 1 sierpnia 65%, do 1 października, czyli na początek sezonu grzewczego 80%, do 1 grudnia 90%. Do tej pory Niemcy nie miały tego rodzaju regulacji. Znaczy Berlin do tej pory zawierzał, kierując się zresztą tym, co podpowiadali aktorzy rynkowi, że sektor gazu najlepiej będzie regulował wolny rynek. No to okazało się być niesamowicie złudne i naiwne, szczególnie jeśli ma się do czynienia właśnie z jednym z aktorów, który ma bardzo duży wpływ na ten rynek i jednocześnie za którym stoi państwo, które z kolei jest w stanie wykorzystywać do politycznych celów tego rodzaju instrumenty. Uzupełnieniem tego instrumentu ma być z kolei nadanie możliwości niemieckiej giełdzie Trading Hub Europe do nadzwyczajnych zakupów gazu, żeby dopełnić właśnie te magazyny. I to są właśnie te 2 miliardy metrów sześciennych.
Czyli na czym to będzie dokładnie polegało? W sensie ta giełda będzie musiała dokupywać te wolumeny, te 2 miliardy metrów sześciennych każdego roku przed sezonem grzewczym.
W sytuacji, w której aktorzy rynkowi zaniechają z jakichkolwiek powodów wywiązania się z tej regulacji, z tych progów, o których wcześniej wspomniałem, wtedy będzie mogła ta giełda zaingerować i przejąć te przepustowości i złożyć zamówienia na własną rękę. To są na razie założenia, jeszcze wszystkich szczegółów nie znamy. Natomiast w tym kierunku będą szły te regulacje. I mamy w końcu ten zewnętrzny wymiar, ten europejski. Niemcy, jak już wcześniej wspomnieliśmy, nie mają własnej infrastruktury do sprowadzania gazu skroplonego. W związku z tym są de facto zdane na współpracę z krajami ościennymi, które taką infrastrukturę posiadają. To są przede wszystkim Belgia, Holandia, Francja i Polska. Z tymi terminalami niemiecki system gazowy jest połączony i za pośrednictwem tych terminali Niemcy mogą najprędzej, najszybciej sprowadzić do siebie gaz skroplony. I wobec zmiany podejścia Niemiec do polityki gazowej, do współpracy z Rosją, mamy tutaj do czynienia również z zmianą w podejściu do współpracy gazowej w ramach Unii Europejskiej. I być może właśnie ta nowa sytuacja wpłynie na to, że Berlin będzie bardziej otwarty na wspólne zakupy gazu. Dlaczego? Dlatego, bo te optymalne wykorzystanie tej przecież ograniczonej infrastruktury do sprowadzania gazu skroplonego będzie wymagać od państw członkowskich lepszej koordynacji. żeby optymalnie wykorzystywać to, ile i gdzie, w jakim terminie sprowadzać gaz skroplony spoza Europy. Faktycznie również w niemieckiej debacie pojawiają się takie sygnały, że Berlin jest bardziej otwarty na tego rodzaju instrumenty.
Tej otwartości dostrzegamy ją nie tylko w gazie, ale też w innych nośnikach energii i o te właśnie nośniki chciałbym pana teraz zapytać. W pierwszej kolejności poczynając od OZE, od zielonej energii, no bo tutaj mamy też ważną, jeszcze nie chyba nie deklarację, ale przeciek z okolic niemieckiego rządu dotyczący osiągnięcia 100% udziału właśnie zielonej energii w miksie energetycznym w 2035 roku, czyli co najmniej 5 lat wcześniej niż do tej pory było to planowane. Na jakim etapie jest ta propozycja? Czy znamy już jakieś szczegóły? No i czy ona ma szansę na wejście w życie, na bycie przeforsowaną?
Tak, poznaliśmy już wstępny projekt. Wczoraj Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu przedstawiło założenia do nowelizacji ustawy o OZE i ta nowelizacja zawiera między innymi właśnie te nowe cele polityki energetycznej. Jeden z tych celów został już przedstawiony w listopadzie w umowie koalicyjnej rządu Olafa Scholza. Tam zostało powiedziane, że Niemcy będą dążyć do tego, żeby w 2030 roku co najmniej 80% zużywanej w Niemczech energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych. Ten cel zostanie teraz zapisany w ustawie. Dotychczasowa wersja ustawy przewiduje poziom 65% na 2030 rok. Teraz ten poziom zostanie podniesiony do 80% i do tego dochodzi ten nowy aspekt, który był sygnalizowany wcześniej, ale nie został wprost sformułowany, czyli właśnie nowy cel na 2035 rok. I tutaj pewne zastrzeżenie, które sami Niemcy wprowadzają do tej ustawy, a które warto odnotować, to znaczy niemal całkowicie 100%. Znaczy jest tam pozostawiana pewna furtka. To jest trochę podobna historia jak z tym odejściem od węgla do 2030 roku. Nawet jak zadeklarowano wolę dążenia do odejścia od węgla do 2030 roku, to wówczas opatrzono to takim sformułowaniem w najlepszym przypadku. I za każdym razem ta data 2030 pojawiała się w wypowiedziach polityków nowego rządu z tym właśnie sformułowaniem w najlepszym przypadku. I prawda jest taka, że Niemcy sobie zdawali sprawę z tego, że w tak krótkim czasie do 2030 roku to odejście od węgla jest praktycznie niemożliwe. Też należy z pewną rezerwą podchodzić do tego nowego celu na 2035 rok. To znaczy Niemcy będą dążyć do tego przez gwałtowne, radykalne przyspieszenie tempa rozbudowy mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii do tego, żeby spełnić te nowe cele. Natomiast na 2035 rok wciąż należy wychodzić z założenia, że również wówczas jakiś nawet znikomy, nawet marginalny udział elektrowni spalających paliwa kopalne pozostanie. Wspomnę jeszcze tylko o tym, że ten kryzys gazowy bynajmniej właśnie nie wpłynął na zmianę sedna niemieckiej transformacji energetycznej, sedna głównego kierunku, to znaczy dążenia do oparcia swojego systemu w 100% na OZE. To się w ogóle nie zmieniło. Być może nawet wręcz przeciwnie. Teraz politycy, nawet liberałowie właśnie wskazują, że OZE, odnawialne źródła energii, to jest pewnego rodzaju polityka bezpieczeństwa energetycznego. To znaczy to są nasze własne źródła energii, jesteśmy wtedy niezależni od importu paliw kopalnych. Odnawialne źródła to jest energia wolności, jak to powiedział minister finansów, lider liberałów Christian Lindner. Więcej dzieje się natomiast w tym drugim filarze niemieckiej transformacji, to znaczy w kwestii tego, co ma być uzupełnieniem dla odnawialnych źródeł energii na tej drodze do systemu opartego w 100%. Do tej pory, jak pamiętamy, tę rolę miał pełnić gaz ziemny. I tu już widzimy zmianę podejścia, to znaczy nowy rząd, ponieważ Niemcy są uzależnione od importu gazu ziemnego z kierunku rosyjskiego, 55% zużywanego w Niemczech gazu pochodzi z Rosji, ponieważ ten stopień jest tak wysoki, Niemcy mówią teraz o tym, że będą działać na rzecz szybkiej redukcji zużycia gazu ziemnego w całej gospodarce. To ma również obejmować właśnie sektor elektroenergetyczny. Tutaj jest mowa o tym, żeby nieco przemodelować dotychczasowe podejście, co ma być backupem, co ma być uzupełnieniem dla OZE. Będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia z pewną rehabilitacją węgla. To już sygnalizują nawet politycy zieloni, co świadczy o tym, że tu już jest podjęta decyzja, po prostu kwestia jest zakomunikowania tego oficjalnie. Prawdopodobnie te dążenie do wyparcia węgla do 2030 roku zostanie już porzucone i nowy rząd raczej będzie dążył do wypełnienia celów ustawowych, które zostały przyjęte w 2020 roku, czyli odejście od węgla do 2038 lub 2035 roku. Jeśli weźmiemy ten drugi za wyznacznik, wówczas zmieścimy się w tym kalendarzu, który narzuca nowa ustawa. Ciekawa jest natomiast co będzie z trzecim potencjalnym uzupełnieniem dla OZE, czyli z energetyką jądrową.
I to jest moje przedostatnie pytanie do pana, bo właśnie to chyba najbardziej też rozbudza wyobraźnię i komentatorów spoza Niemiec, i ekspertów, analityków, którzy śledzą dokładnie, jak ta transformacja w tym kraju ma przebiegać, no bo mieliśmy do czynienia z tygodniem cudów w niemieckiej polityce. Przełamywanie starych schematów, upadek mitów założycielskich, które...
Szlachtowanie świętych krów, jak
szlachtowanie, tak, dokładnie. Chyba Adam Traczyk użył tego sformułowania w swoim tekście dla krytyki politycznej. Mamy bardzo duże natężenie takich wyjątkowych wydarzeń. Czy pana zdaniem jest szansa, że energetyka jądrowa, co do której jakby podejścia Niemcy wszyscy wiemy, jaki jest, czy tutaj też może dojść do takiego cudu? Szczególnie, że słyszymy i widzimy różne sygnały świadczące o tym, że coś faktycznie może się zmieniać. Wczoraj była ta informacja o tym, że dotychczasowi operatorzy reaktorów jądrowych w Niemczech są gotowi do przeprowadzenia jakichś wstępnych analiz na temat przedłużenia życia tego rodzaju bloków dłużej niż ten czas wyznaczony na ich włączenie, czyli z końcem tego roku mają zostać włączone ostatnie elektrownie, dokładnie. Czy tutaj nastąpi jakiś przełom, czy jednak doszliśmy już do momentu, w którym ta zmiana jest już tak szeroka i tak duża, że powinniśmy i tak cieszyć się z tego, co jest, a nie myśleć o tym, że również w tym miejscu w energetyce jądrowej Berlin zmieni swoje zdanie.
Jeszcze 2 tygodnie temu powiedziałbym z pełnym przekonaniem, że to jest niemożliwe. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, czasy są niezwykłe. Niemcy szlachtują, jak już wspomnieliśmy, kolejne święte krowy. Za taką świętą krowę uznawana jest w Niemczech również kwestia odejścia od energetyki jądrowej. W ostatnich dniach faktycznie obserwowaliśmy narastającą debatę co do tego, czy uniezależnianie się od rosyjskiego gazu musi podważać ten element niemieckiej transformacji, czyli odejście od energetyki jądrowej do końca 2022 roku. Chociaż w Bundestagu nic na ten temat nie było mówione w niedzielę, to wieczorem w pierwszym programie niemieckiej telewizji wystąpił wicekanclerz i minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck z Partii Zielonych. To jest minister, który jest odpowiedzialny za wdrażanie Energiewende w Niemczech. I na pytanie, czy wyobraża sobie pozostawienie na dłużej niemieckich elektrowni jądrowych, odpowiedział, że jednym z zadań jego ministerstwa jest zbadanie, czy to jest niezbędne, czy to jest potrzebne w tej sytuacji. I jako kontekst wskazał ewentualność, ryzyko zupełnego odcięcia przez Rosję dostaw gazu ziemnego do Niemiec. Chociaż powiedział też zaraz w następnym zdaniu, że wstępne sprawdzenie, wstępna weryfikacja dała odpowiedź negatywną, to wzbudziło to podejrzenia, bo już samo to, że zielony minister sprawdza taką możliwość, to już jest znamienna informacja, a w ślad za tym poszła kolejna właśnie, czyli zmiana podejścia 2 z 3 operatorów elektrowni, które wciąż funkcjonują w Niemczech, to jest E.ON i NBW, którzy jeszcze parę dni wcześniej pisali o tym, czy dawali właśnie takie wypowiedzi do mediów, że ta sprawa jest zamknięta, że tu jest tyle problemów z tym związanych, że oni sami nie chcą iść, kroczyć tą ścieżką. Ewidentnie coś się dzieje. Jeszcze za wcześnie jest, żeby powiedzieć, że ta historia będzie miała jakiś pozytywny finał. Wiele zależy od tego, jak zachowa się Rosja. Czy to ryzyko odcięcia przez Rosję dostaw gazu zostanie ocenione jako realne? Jak dotąd słyszę z Berlina, że ten scenariusz wciąż jest oceniany jako mało prawdopodobny. Natomiast samo ryzyko jest już oceniane jako istniejące i Niemcy muszą na to ryzyko reagować. Taka decyzja musiałaby zostać podjęta stosunkowo szybko, dlatego, bo te reaktory mają zostać wyłączone za 10 miesięcy. Zarówno sam minister Habeck, jak i operatorzy elektrowni wskazują, że ewentualne przedłużenie ich funkcjonowania na okres po 2022 roku będzie wymagał rozwiązania bardzo konkretnych problemów, takich jak zaopatrzenie w paliwo, jak zaktualizowanie certyfikatów bezpieczeństwa, jak przeszkolenie dodatkowego personelu. Wiele takich kroków, które muszą zostać podjęte szybko, żeby się wyrobić na okres po 31 grudnia. Także jeśli coś miałoby się wydarzyć, to będzie musiało się to wydarzyć w najbliższych tygodniach. Im dłużej z tą decyzją będzie Berlin zwlekał, tym bardziej będzie prawdopodobne, że tutaj żadnej zmiany nie będzie.
To my trzymamy kciuki za bujną wyobraźnię ministra Roberta Habecka. Zobaczymy, co z tych analiz wyjdzie. Na sam koniec chciałbym zapytać o przyszłość i krótko z panem przeanalizować dwa scenariusze: deeskalacji i zaognienia i kontynuacji konfliktu na Ukrainie. Czy w pierwszym scenariuszu, pana zdaniem, będziemy mieli do czynienia z powrotem do business as usual, a w drugim z kompletną derusyfikacją polityki zagranicznej i energetycznej Niemiec? I tutaj się wytłumaczę. W sensie ten pierwszy scenariusz zakłada, że Rosja wycofuje się z Ukrainy, zawiera pokój i deeskaluje kryzys bez osiągania swojego celu, czyli zmiany rządu w Kijowie, i próbuje ratować się przed zachodnimi sankcjami. A drugi, no to jakby wojna trwa i widzimy każdego dnia coraz większe straty, koszty ludzkie i materialne. Jak w tych dwóch scenariuszach ta relacja Niemiec w stosunku do Rosji będzie, pana zdaniem, wyglądała?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego, bo sytuacja jest dynamiczna i wiele zależy od tego, jak daleko posunięte byłyby te scenariusze, znaczy jak daleko zaszłaby deeskalacja i normalizacja relacji w przypadku pierwszym, lub też jak daleko posunęłaby się Rosja na Ukrainie w scenariuszu drugim. Wydaje mi się, że przesądzone jest to, że Niemcy będą działać na rzecz zmniejszenia zależności od rosyjskich nośników energii.
Bez względu już na scenariusz.
Bez względu na scenariusz.
To już zostanie.
Ten Rubikon został przekroczony. To znaczy, Niemcy nie będą już skłonne pozostawać w tak daleko idącej zależności od sprowadzania ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego z Rosji, jak to było dotychczas, ponieważ jeden z tych mitów, o których wcześniej wspominałem, czyli Rosja jako pewny dostawca, został już obalony. Pytanie brzmi, czy ten proces będzie przebiegał stopniowo, czy gwałtownie. Zakładając scenariusz łagodniejszy, nazwijmy to, Niemcy będą stopniowo dążyć do osłabiania swoich związków energetycznych z Rosją. Zakładając scenariusz eskalacji, zwłaszcza jeśli Rosja odetnie Europę od dostaw energii, zwłaszcza gazu ziemnego, wówczas ten proces może przebiegać bardziej gwałtownie i prawdopodobnie już mieć bardziej nieodwracalny charakter. To też jest jedno z przesłań, które wysłał minister Habeck do Rosji w tym właśnie wieczornym wywiadzie z niedzieli, że jeśli Rosja posunie się do odcięcia dostaw, wówczas ten krok będzie miał charakter nieodwracalny. O ile oczywiście to jest też próba budowania pewnej presji, żeby uniknąć tego scenariusza, to warto taką wypowiedź odnotować, ponieważ no to też jest traktowane jako pewnego rodzaju opcja atomowa, która już zupełnie by zburzyła wszelkie podstawy tej współpracy energetycznej między Niemcami a Rosją.
Panie Michale, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.